Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные встречи.
Слава Ісусу Христу! У передачі «Духовні зустрічі» для мікрофона Змітер Костін. Тягом ближайших 15 хвилин відвідаємо церкву у гонор святого Миколая у Біловежі, поговоримо про будову нової церкви у Валбжиху, де почуємо проповідь на українській мові. Серед будинків, які у Біловежі побудували російські імператори, особливою цікавністю туристів користається збудована з червоної цегли церква у гонор святого Миколая Чудотворця. Її найбільший скарб – це фарфоровий іконостас, привезений у Біловежу з Санкт-Петербургу під кінець 19-го століття, говорить отець Петр Трохимчук, вікарий Свято-Миколаївського приходу у Біловежі.
Знайдуємо ми в церкві православній під названням Святого Миколая Чудотворця в Біловежі. Церква та під взглядом історичним має дość дużą вартość з того względu, iż została ufundowana przez cara Aleksandra III. Jej budowa została ukończona w 1894 roku. Car Aleksander nie dożył ukończenia tej budowy. Inicjatywę po nim przejął car Mikołaj II Romanów, który odwiedzając Białowieżę uczestniczył w nabożeństwach już w tej świątyni. Cerkiew jest zbudowana z czerwonej cegły na kamieniach białowieskich. Czerwona cegła w zasadzie jest dzięki temu, że car w zasadzie początkowo postanowił wybudować swój carski pałac, słynny, którego aczkolwiek już nie ma. Była potrzeba otworzenia cegielni i co za tym idzie, wybudowano i pałac, zarówno jak i naszą cerkiew właśnie z czerwonej cegły. Wnętrze jest najbardziej oryginalne z tego względu, że nasza świątynia jest w posiadaniu jedynego w Polsce porcelanowego ikonostasu. Dołączone do niego są również porcelanowe kioty, ramy na ikony. Wszystko to jest po dużej renowacji oczywiście, z tego względu, że już pierwszego dnia II wojny światowej na naszą świątynię spadły dwie bomby, które dość mocno zniszczyły wnętrze świątyni, jak również konstrukcję. Udało się to wszystko odbudować, uratować.
Kto zjawiajeca stwaralnikam tego ikonostasu? Czy jego już przywieźli gotowym, czy niech to jego robił?
Było to natomiast na zlecenie sułtana. To jak gdyby od niego był prezent dla cara. Było to wykonane wszystko w Sankt Petersburgu. W 2017 roku dojechały do nas też porcelanowe elementy nowe, które zostały po prostu zniszczone w trakcie wojny i wśród tych elementów jest jedna rama, która była najbliżej wybuchu oraz krzyże znajdujące się na ikonostasie oraz litery Chrystus Woskresie.
Białowieża to taki turystyczny paradoks, tak że szmat turystów zaglądają, czy one tak samo odwiedzają cerkwę, ciekawlecę?
Tak, jest bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o odwiedzanie naszej świątyni, dlatego w okresie wakacyjnym otwieramy codziennie trzy razy w ciągu dnia świątynię właśnie w celach turystycznych.
Maciuszka, a jak wygląda sytuacja скажем, с прихожанами. Приход у Біловежі гэта такі развіваючыся приход, дзе ёсць шмат моладзі, дзяцей, ці так як многія падляцкія мясцовасці пустуе.
Пустошэе, з таго згляду, што ежэлі ктось не ма заінтэрэсавання ласамі, то чэнсто там младзеж з Біловежі, но нестэты выезджа, ёсць то найчэнсцей Хайнувка, Бялысток, і барзо чэнсто ёсць там папросту застаю. Młodzieży jest, ale aczkolwiek niewiele. W zespole szkolno-przedszkolnym uczniów prawosławnych jest na dzień dzisiejszy około 27. No to w tamtym roku mieliśmy 32 pogrzeby, 2 razy chrzest i 1 ślub.
A tak u zwyczajnej niedzielu to kolki ludzi u cerkwie?
Miejscowi, ale turyści również zaglądają w trakcie nabożeństwa. Często właśnie, jeżeli przyjeżdżają na weekendy, są w piątek, ażeby zobaczyć po prostu świątynię wewnątrz, otrzymują informację, że mogą uczestniczyć w takich nabożeństwach jak najbardziej. Przychodzą, żeby zobaczyć, jak to nabożeństwo wygląda. Przyjeżdżają do nas z różnych regionów.
Let's go.
З Белавежы падаемся ў Валбжых. Праваслаўны прыход у Валбжыху з'явіўся ў 1948 годзе. Пачаткова вернікі маліліся ў евангеліцкім касцёле. Далей багаслужбы былі перанесеныя ў жылы дом па вуліцы Міцкевіча, дзе паўстала невялікая царква. У траўні мінулага года прыход атрымаў зямлю пад будову новай царквы. Пра яе будову і прыхадское жыццё ў Валбжыху гутарым з настаяцелем айцом Марыюшам Кісляком.
Парафія Вшыцкіх Свентых Валбжыху, як веле парафій в Польсце і на свеце, ма сваю мартырологію. Быў час бардзо трудны. Па другой вайне святовай была то парафія друга па згледам вялікасці на Дольным Шлонску. Чыннікі і спаўэчны, і культуровы, веле-веле іных впынэва на то, жа парафія ся вылудніла. Свентый памянці ксёнц Анатол Козіцкі miał udać się do Wadyki Jeremiasza i prosić o zamknięcie parafii. Nie zdążył dojść do Wadyki, zaczęli ludzie przychodzić. Nie byli korzeniami bezpośrednio związani z prawosławiem, ale Boga i sens życia odnaleźli w prawosławiu i za ich inicjatywą parafia zaczęła się odradzać. Odnaleźli się prawosławni autochtoni i do nich dołączyła teraz grupa emigracji z Ukrainy i w ten sposób tymczasowa kaplica od 20 lat staje się już na nasze potrzeby niewystarczająca. Pozyskaliśmy działkę pod budową cerkwi. Cała procedura trwała 5 lat. W momencie, kiedy chcieliśmy przystępować do prac budowlanych, zrobiliśmy odwierty i okazało się, że pod powierzchnią działki na całej przestrzeni są nasypy niekontrolowane, ale pracujemy nad tym. Architektem cerkwi jest dr Andrzej Tokajuk z Białegostoku. Lokalizacja działki jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna i bardzo pożyteczna z punktu widzenia społecznego i ekumenicznego, dlatego że w najbliższym sąsiedztwie znajduje się kościół ewangelicki, kościół katolicki, cmentarna kaplica żydowska, a pośrodku wszystkich świątyń znajduje się cmentarz, który łączy wszystkie konfesje.
Parafia nie jest zbyt liczna, a koszty inwestycji rosną. Jak można Was wesprzeć?
Przede wszystkim modlitwą, ale nie da się wybudować cerkwi bez środków pieniężnych. Jeśli ktoś chciałby nam pomóc, zachęcamy do odwiedzenia strony cerkiew.walbrzych.pl, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące budowy cerkwi, jak również za pomocą strony internetowej można przekazać ofiarę darowizny na rzecz budowy cerkwi. W nabożeństwach coniedzielnych uczestniczy kilkadziesiąt osób, 40-50 w zależności od pory roku, teraz wakacje jest troszeczkę mniej. Na terenie Wałbrzycha i w okolicach jest bardzo dużo osób wyznania prawosławnego, którzy przyjechali z Ukrainy. Problemem naszym jest to, że cerkiew jest niewidoczna z zewnątrz, mieści się w parterze budynku, na parterze kamienicy i bardzo trudno jest do niej dotrzeć. Nie przypomina to naturalnej cerkwi, stąd te trudności. Idea budowy cerkwi w Obrzychu, ona nie jest nowa. Ona trwa już kilkadziesiąt lat. Wynika ona z potrzeby organizowania życia liturgicznego na tym terenie. Ludzie są i do ludzi trzeba wyjść i trzeba pokazać, że jest żywa cerkiew, bo są dzieci, są ludzie, którzy szukają tej cerkwi i potrzebują tej cerkwi, dlatego że oni przyjeżdżają i swoją przyszłość wiążą z Wałbrzychem.
Dużo osób przyjezdnych, które się tu osiedlają, właściwie Ukraińców. W jakim języku są nabożeństwa?
Nabożeństwa są w języku cerkiewnosłowiańskim, Ewangelia w języku cerkiewnosłowiańskim i po polsku. Czytania z Dziejów Apostolskich są w języku polskim. Mówimy w języku cerkiewnosłowiańskim, który jest wspólny dla wszystkich Słowian i tego się trzymamy.
Pakuli rozwitałem się, poczułem jeszcze propowiedź na ukraińskiej mowie, jaką podrychtował ojciec Aleksiej Piotrowski.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Преподобний Псой, пам'ять котрого звершує сьогодні церква, був учеником преподобного Пахомія Великого, і він подвизався в IV віці в Єгипетській пустині. Це все, що ми можемо про нього прочитати в життя святих. Але якщо ми відкриємо церковну історію, то ми побачимо і пізнаємо набагато більше. Четверте століття – це розквіт монашества, монашества на єгипетській землі. А преподобний Пахомій Великий був засновоположником спільножитнього монашества, такого монашества, де майно належало до всіх братів. Ніхто не мав своїх особистих речей, і всі в міру можливості своїх трудилися для спільної користі монастиря і збиралися на спільну молитву. Це настільки прижилося і сподобалося, що під керівництвом преподобного Пахомія Великого було 7 тисяч братій, а він проживав в монастирі, в котрому налічилось 1300 братій. І всі вони жили в згоді і в послушанні. Був строгий устав, котрого вони дотримувалися. І послушання, зі слів преподобного Пахомія Великого, учня преподобного Псоя, було вище молитви і поста. І дякуючи цьому був порядок і благообразне богобожне життя, наповнене трудами і молитвою. І саме то бракує для нашого світу, бракує молитви. Люди приходять в монастирі для того, щоб відпочити душею, для того, щоб почути ту благодать, яка є, тому що там кожен день звершується молитва. Ми, живучи в миру, мало маємо часу, можливості до молитви. А в монастирах є своє молитивне правило, свої довгі служби. І монахи чи монахині, які там подвизаються, вони звершують цю молитву. І ця молитва йде не тільки за них, але і за всіх православних людей. І для того треба цінити і розуміти, що монашество – це є сіль, котра не дає зіпсутися нравственно для християнського світу. І нехай по молитвам преподобного Псоя наші монастирі не ускудівають в браті чи в сестрах, і істинний дух подвижництва процвітає в них. Амінь.
Проповіддю отця Олексія Петровського і завершаємо нашу зустрічу. Сьогоднішню передачу підрихтувала Анна Петровська, а у студії працював Дмитро Костін. Завтра передача перед виходом у церкву у 7:15 раніці. Слава Ісусу Христу!